Kontynuujemy dzisiaj rozważanie fragmentu, który czytaliśmy już poprzednim razem, gdy sięgaliśmy wspólnie do listu apostoła Pawła do Tytusa. Poprzednio zatrzymaliśmy się w połowie i mieliśmy pamiątkę, dlatego nie kończyłem, dzisiaj dokończymy. I jeśli coś pamiętamy z tamtego rozważania, to Paweł w pierwszej kolejności ostrzega Tytusa, no i czytelników listu, czyli tych bezpośrednich, tam na Krecie, ale w tym sensie również nas, by strzegli słów, żeby w Kościele Ewangelia była czysta, nie była wykrzywiona, nie była zdeformowana. I mówiłem wtedy o czymś takim jak Ewangelia Plus, nawiązując do różnych 300, 500 innych plus. Czyli, że owszem, bo to był problem tamtego wykrzywienia Ewangelii, że owszem, Jezus Chrystus umarł na krzyżu za nasze grzechy, ale jeśli chcemy być pojednani z Panem Bogiem i osiągnąć zbawienie, to do Jego ofiary na krzyżu my jeszcze od siebie musimy coś dodać. Musimy dodać nasze starania. Na przykład dużo dobrych uczynków, a na pewno, żeby ich było więcej niż złych. Żeby było jak w piłce nożnej. Trzeba strzelić przeciwnikowi o jedną bramkę więcej niż je straci, żeby wygrać, to tych dobrych uczynków mieć więcej niż złych, żeby być na plusie. Jakieś przestrzeganie rytuałów religijnych, czy większa wiedza i tak dalej. I zauważyliśmy wtedy, że Ewangelia Plus rzeczywiście może produkować bardzo moralne postępowanie. Bo człowiek stara się być najlepszą wersją samego siebie właśnie po to, żeby zasłużyć. Więc jest zmotywowany tym, że jak mi się noga powinie, jak nie będę uważał, jak nie coś, to mogę stracić, mogę przegrać. I to nawet mogę przegrać w dniu mojej śmierci. Po prostu nie znasz dnia ani godziny. I rzeczywiście człowiek może być taką moralną, najlepszą wersją samego siebie, chcąc osiągnąć ten pokój z Bogiem, Jego błogosławieństwo też na co dzień. Jednak takie podejście w wymiarze duchowym prowadzi do ruiny. Ale to było poprzednim razem. Natomiast dalej czytając ten fragment, który zaraz przeczytamy, widzimy, że dla apostoła Pawła ważne są nie tylko słowa, czyli treść nauczania, ważne są również motywacje i czyny. I dotyczy to zarówno przywódców, jak i poszczególnych członków Kościoła. Przywódców, liderów o tyle bardziej, o ile ich złe motywacje i postępowanie mogą i będą negatywnie oddziaływać na całą społeczność. Lecz również każdego indywidualnego chrześcijanina, ponieważ jeśli nasze motywacje będą złe, to końcowy owoc również będzie zły. Popatrzmy i przeczytajmy fragment z pierwszego rozdziału, to są ostatnie wersety pierwszego rozdziału listu apostoła Pawła do Tytusa. Im trzeba zamknąć usta, gdyż całe domy skłócają, nauczając tego, czego nie należy, dla niegodziwego zysku. Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok, poeta, kreteńczycy, zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe. Dlatego karć ich surowo, aby trwali w zdrowej wierze i nie zajmowali się żydowskimi baśniami i przykazaniami ludzi, którzy odwracają się od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, dla nieczystych zaś i niewierzących nie ma nic czystego, bo ich umysł i sumienie są nieczyste. Twierdzą, że znają Boga, ale czynami zapierają się Go, gdyż budzą wstręt, są nieposłuszni i niezdolni do niczego dobrego. I jak widzimy, początek tego fragmentu odnosi się jeszcze do złych słów, przesłania Ewangelii, że nauczają tego, czego nie należy, ale od razu w tym wersecie 11 jest mowa o niegodziwym zysku i stąd pierwsza lekcja dla nas, która dotyczy złych motywacji. Apostoł Paweł ostrzega nie tylko przed ludźmi, którzy na różne sposoby wykrzywiają prawdę wiary przekazaną nam przez Pana Boga, lecz również robią to dla niegodziwego zysku. Gdybyśmy sięgnęli do innych tłumaczeń Nowego Testamentu, to zobaczylibyśmy, że w różnych tłumaczeniach to słowo niegodziwy jest tłumaczone na różne sposoby, jako podły, jako haniebny, coś, za co człowiek powinien się wstydzić, jak na przykład w liście apostoła Pawła do Efezjan, który mówi w 5 rozdziale, że aż wstyd mówić, co się między nimi dzieje w ukryciu. albo w liście do Koryntian, gdzie Paweł mówi, że to jest hańbą dla mężczyzny, czy hańbą dla kobiety, to używa dokładnie tego słowa. Ta niegodziwość, to, za co się powinien człowiek wstydzić, coś, co jest haniebne, wynika z chęci osiągnięcia zysku zamiast pragnienia służenia innym. I wcale nie znaczy to, że ci ludzie nie robili czegoś dla innych ludzi. Owszem, robili, lecz ich motywacja była egoistyczna. I oczywiście z kontekstu całego tego fragmentu wiemy, że apostoł Paweł głównie odnosi się do judaizujących, czyli do wierzących, którzy są pochodzenia żydowskiego, którzy właśnie preferowali tą wersję Ewangelii Plus. Czyli oczywiście Jezus Chrystus na krzyżu umarł, zmartwychwstał za nasze grzechy, ale prawo mojżeszowe jest konieczne, żeby mieć pokój z Bogiem, żeby być zbawionym. Bo o tym apostoł Paweł mówi w wersecie 10, że jest bowiem wielu, zwłaszcza wśród obrzezanych, czyli właśnie tych judaizujących, którzy są nieposłuszni, którzy głoszą tą Ewangelię Plus. I ci ludzie nakłaniali wierzący z Krety, by dodawali do Ewangelii elementy prawa mojżeszowego, a oni byli chętni, żeby im pokazać, jak to robić, byli chętni, żeby ich do tego wdrożyć, otrzymując w zamian właśnie tą niegodziwą czy haniebną korzyść. I w sumie nie ma znaczenia, czy tą korzyścią były pieniądze, czy była popularność, czy była władza, czy może nawet tylko utrzymanie. Nie ma znaczenia, ponieważ ich motywacja była haniebna. Nie tylko przesłanie było złe i zwodnicze, ale sama motywacja, dlaczego to robili, była haniebna. No ale my dzisiaj raczej nie mamy problemów z judaizującymi przywódcami. Zdarzają się jakieś grupy mniejsze czy większe, takie filosemickie, które obchodzą sabaty, przestrzegają święta żydowskie, lubią dodawać do tego, gdy mówią, jakieś pojedyncze słowa hebrajskie, bo to tak brzmi bardziej duchowo. Ale jest to raczej dziwaczne i raczej takie ograniczone w ogóle w swoim zasięgu. Zagrożeniem dla chrześcijaństwa zachodniego, w sumie nie, nawet dla całego globalnego, jest to, o czym też mówiliśmy poprzednio, czyli Ewangelia sukcesu. I tu mam dla was dwie ciekawostki. Słuchajcie, Todd White w sierpniu tego roku publicznie wyznał, że do tej pory nie zwiastował całej Ewangelii. Mówił, jest to dla mnie bardzo trudne, żeby to powiedzieć, przyznać, ponieważ uznałem, że nie głosiłem całej Ewangelii. I żałuję tego, żałuję. Bo do tej pory głosił zdrowie, dobre samopoczucie, powodzenie jako skutek odkupieńczej śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Czy naprawdę się opamiętał? Pokaże czas. Ale w ślad za nim poszedł inny zwodziciel, Ben Hinn, który publicznie wyrzekł się sprzedaży błogosławieństw Bożych. Powiedział, poprawiam swoją teologię i chcę, żebyście o tym wiedzieli. Błogosławieństwa Boże nie są na sprzedaż. Cuda nie są na sprzedaż. Ani dobrobyt nie jest na sprzedaż. I teraz uważa, że taka teologia daj, aby otrzymać, bo to właśnie było jego podejście, give to get, jest obraźliwa dla Boga. Mówi, myślę, że dawanie, właśnie takie dawanie, żeby otrzymać błogosławieństwo, otrzymać zdrowie, otrzymać powodzenie i tak dalej, że to dawanie stało się taką sztuczką. I to przyprawia mnie o mdłości. I byłem chory już przez jakiś czas, ale po prostu nie mogłem tego publicznie powiedzieć. Teraz zasłona jest zdjęta. Stało się. Wiecie dlaczego? Bo nie chcę dostać się do nieba i zostać skarcony przez Boga. Daj Boże, aby ci dwaj panowie naprawdę odwrócili się od fałszywej Ewangelii, bo do tej pory wyrządzili wiele krzywdy ludziom na całym świecie i prawdzie Ewangelii. Ale jeśli tak jest naprawdę, to oni powinni zejść ze sceny, która generowała im przez lata, Benemu Hinowi przez dekady, ogromne pieniądze. Prywatne samoloty i życie w luksusach tylko dlatego, że właśnie zwiastowali Ewangelię sukcesu. daj, to Bóg ci, daj mi, to Bóg ci da więcej. Ale daj, Panie Boże, żeby rzeczywiście się opamiętali i na stałe odwrócili od fałszywej Ewangelii. Gdy motywacją w służbie jest osiągnięcie korzyści i zdobywanie osobistych względów, to moc Ewangelii umiera. Pytanie o motywację jest w ogóle bardzo dobrym pytaniem, ponieważ to jest pytanie o to, co jest panem naszych decyzji. Co nami powoduje w danych zachowaniach, w danych wyborach? Czy szukanie Boga i podobanie się Jemu? Czy szukanie własnej przyjemności i korzyści? Pytanie o motywację pomaga nam poznać, czy w naszych planach jest tak naprawdę Boża wola. I dotyczy to wszystkiego w naszym życiu. Dotyczy to szkoły, pracy, chłopaka, dziewczyny, męża, żony, kredytu, wyprowadzki do innego miasta, państwa, gdzie przecież myślą przewodnią powinno być Galacjan 2:20, że z Chrystusem jestem ukrzyżowany i ja już nie żyję, ale żyje we mnie Chrystus. I to, że tutaj dalej jestem i żyję w ciele, to jest życie wiarą, zaufaniem Jezusowi Chrystusowi, który mnie pokochał i swoje życie oddał za mnie. Ja już nie żyję. Tyle, że tak. Sprawa jest prosta wtedy, jeśli Pismo Święte bardzo wyraźnie mówi, co jest dobre, a co jest złe. Ale takich rzeczy, generalnie rzecz biorąc, jest ograniczona ilość. O wiele więcej jest rzeczy, z którymi na co dzień się spotykamy i dotyczą naszych wyborów, które same w sobie mogą być zarówno dobre, jak i złe. I wtedy do głosu dochodzą nasze motywacje. Podobanie się Bogu? Czy mój egocentryzm? Czy moja przyjemność? Czy tak, jak ja chcę? Mamy między nami wielu młodych ludzi, więc moglibyśmy powiedzieć tak. Słyszysz taki tekst. Chcę po studiach wyjechać za granicę, bo tam więcej zarobię i tam życie jest prostsze. Ma to sens? No jak najbardziej ma. Jaka jest motywacja? Egocentryczna. Czy w tej decyzji, w tym pytaniu, gdziekolwiek w ogóle jest Pan Bóg? Panie Boże, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja. Moje życie jest poddane Tobie. Ale jako, że nie mamy wglądu w serce drugiego człowieka, to tak naprawdę nie powinniśmy udawać, że znamy motywację innych ludzi, patrząc na ich decyzje, chyba że rzeczywiście szczerze powiedzą lub rzeczywiście kogoś bardzo, bardzo dobrze znamy. Dlatego to pytanie o motywację, co jest panem naszych decyzji, właściwie powinniśmy je zadać, co jest panem moich decyzji, a nie oceniać cudzego postępowania, zakładając, że ja wiem, co powoduje, jaka jest motywacja drugiej osoby, bo tą samą rzecz można zrobić z dobrej motywacji i ze złej motywacji. Więc o wiele mądrzej będzie skupić się na moich, na naszych osobistych motywacjach, dlaczego chcę robić coś lub nie chcę robić czegoś. Gdy pojawia się możliwość usłużenia komuś, na przykład posprzątania w domu, czy chcę podobać się Bogu, czy wybieram wygodę? Gdy robię coś dla innych, czy chcę, żeby Bogu była chwała, czy spełniam swoje pragnienie bycia zauważonym, docenionym, wow, wspaniałym? Kiedy chcę kupić coś drogiego sobie, kiedy zaciągam kredyt, kiedy nie chcę się w coś zaangażować lub wziąć jakieś odpowiedzialności na siebie, no bo to będzie kłopot. Co jest panem moich decyzji? Ale wracając do naszego fragmentu, popatrzmy proszę na wersety 12-15. Ja bym potrzebował ten tekst teraz, bo... Dobrze, to ja przeskoczę, okej? Dobra. Popatrzmy na wersety od 12 do 15. I to jest druga lekcja. Ludzie o nieczystych motywacjach mają być z tym konfrontowani. Jakkolwiek może nie lubimy słowa konfrontowani, to może powiedzielibyśmy, żeby to nie przeszło obok, żeby złe motywacje nie były niezauważone. W tych wersetach apostoł Paweł jest bardzo szczegółowy odnośnie tego, czego nauczają ci z obozu żydowskiego, ci judaizujący, dla osiągnięcia haniebnego zysku. I pisze o nich w wersecie 13, że mają być surowo karceni, by nie zajmowali się żydowskimi baśniami i przekazaniami ludzi, którzy odwracają się od prawdy, oraz w 15 wersecie, żeby nie zajmowali się praktykami, które rzekomo mogłyby kogoś uczynić czystym lub nieczystym. I najwyraźniej oni używali właśnie takich żydowskich baśni, aby wzbudzić sugestię, że pewne tradycyjne rytuały, takie ludzkie przykazania, ludzkie wymysły, są niezbędne dla chrześcijańskiej czystości. Ale znowu, jak wiemy, nie jest to coś, co bezpośrednio nas dzisiaj dotyczy. W poprzednim fragmencie, czy w poprzedzającym, ten, który przeczytaliśmy, apostoł Paweł opisywał kwalifikacje starszych zboru jako ludzi nienagannych, czy bez zarzutu w swoim postępowaniu oraz w wierze. Tam w wersecie 9 czytamy: trzymający się wiernie wykładni nauki. Teraz apostoł Paweł wykazuje, że taki przywódca nie powinien wierzyć w żadne ludzkie praktyki, które miałyby wyjednać człowiekowi pojednanie z Bogiem. Bo pokój z Bogiem wyjednał dla nas Jezus Chrystus na krzyżu, biorąc nasze grzechy, biorąc nasze potępienie na siebie. Pan Jezus zrobił to za nas i zrobił to dla nas. Dla nas, którzy całą naszą nadzieję położyliśmy w Chrystusie i Jego wystarczającej ofierze na krzyżu. A nie w ofierze plus, co tam w danej kulturze ludzie uznają za potrzebne do tego, żeby pojednać się z Panem Bogiem. Popatrzmy proszę teraz na werset 12. Kreteńczycy, zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe. No nie jest to najładniejszy język takiej politycznej poprawności, jakby nie popatrzeć. Jest to cytat z Epimenidesa z Krety, który żył na przełomie VII i VI wieku przed naszą erą. I właściwie w tych słowach jest zawarty pewien paradoks. Paradoks jest taki, że sam Epimenides był Kreteńczykiem. Nie był człowiekiem z zewnątrz, więc on o sobie i o swoich rodakach mówi słowa: Kreteńczycy zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe. Więc paradoks ten polega na tym, że wyrażając taką opinię, Epimenides sam był Kreteńczykiem, więc jego własna opinia dotyczy również jego samego i jego wypowiedzi. Skoro był Kreteńczykiem, to twierdząc, że Kreteńczycy zawsze kłamią, w tym momencie on też zawsze kłamie. No musiał kłamać, żeby to zdanie było logicznie poprawne. Co z kolei przeczyłoby twierdzeniu, że Kreteńczycy zawsze kłamią, skoro on sam jest kłamcą? No i tutaj oczywiście powstały prace filozoficzne na ten temat. Niektórzy filozofowie twierdzą, że w rzeczywistości nie ma w tych słowach żadnego paradoksu, bo w momencie, kiedy Epimenides wypowiada słowa Kreteńczycy zawsze kłamią, sam nie mówi prawdy, która brzmi następująco: Kreteńczycy nie zawsze kłamią. Można założyć, że Kreteńczycy zawsze mówią prawdę, z jednym wyjątkiem, kiedy powiedzieli, że zawsze kłamią. Można także sądzić, że tylko Epimenides jest kłamcą, a inni Kreteńczycy mówią prawdę. I tak można byłoby kręcić się w kółko i może mielibyśmy problem, gdyby nie to, że w kolejnym wersecie apostoł Paweł mówi, że to świadectwo jest jak najbardziej prawdziwe. Ja w tym widzę taką humorystyczną uszczopliwość ze strony apostoła Pawła, ponieważ on to mówi wobec ludzi, których dobrze znał. On mieszkał na Krecie wśród tych ludzi. Więc będąc z nimi jakiś czas, mówi do swoich znajomych: słuchajcie, pamiętacie, co wasz kilka wieków temu poeta, jeden z większych, powiedział? Po prostu oni kłamią i tyle. Ważniejsze są następne słowa, gdzie Paweł mówi: dlatego karć ich surowo, aby trwali w zdrowej wierze. Choć jest ten humor uszczypliwy, choć jest wezwanie do surowego karcenia, to zobaczmy, że celem nie jest potępienie, nie jest pognębienie, skreślenie i wyrzucenie, lecz nadzieja, że dzięki temu ci, którzy nauczają nieprawdziwej Ewangelii i ci, którzy za nią poszli, odwrócą się od tego i zwrócą do zdrowej wiary. Werset 12 stoi w bardzo mocnym kontraście do wersetu drugiego. W wersecie drugim czytaliśmy, że Bóg jest prawdomówny lub że Bóg, który nigdy nie kłamie. 10 wersetów dalej mówi Kretańczycy, którzy zawsze kłamią. Bóg nigdy nie kłamie, oni zawsze kłamią. Bo ten pomysł, że jakaś szczególna religijna wiedza. Pismo Święte przeczytałem kilka razy. Grekę i hebrajski nawet liznąłem, mogę coś tam odczytać i powiedzieć. Że jakieś zachowania, że modlę się, czytam Pismo Święte codziennie, coś tam jeszcze innego robię. Albo na przykład pochodzenie. Mam wierzących rodziców, pochodzę z dobrej rodziny, mój tata jest pastorem. Że cokolwiek z tego może pojednać nas z Bogiem, jest kłamstwem, który ma ludzkie, a nie Boże pochodzenie. I te słowa przypominają nam słowa apostoła Pawła z listu do Filipian z 4 rozdziału, gdy apostoł Paweł mówi o sobie, chociaż ja mógłbym pokładać ufność również w ciele. Jeśli ktoś uważa, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, obrzezany 8 dnia z rodu Izraela, z plemienia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, według prawa faryzeusz, co do gorliwości, prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości wynikającej z prawa, człowiek nienaganny. To jednak, co było dla mnie zyskiem, uważam za stratę ze względu na Chrystusa. Nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na przewyższające wszystko poznanie Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Z Jego powodu wszystko poczytuję za nic i uważam za śmieci, aby zyskać Chrystusa i zjednoczyć się z Nim. Nie dzięki mojej sprawiedliwości wynikającej z prawa, lecz dzięki sprawiedliwości osiągniętej przez wiarę w Chrystusa. Sprawiedliwości z Boga na podstawie wiary. Skupienie się czy podkreślanie jakichkolwiek ludzkich zwyczajów, tradycji, metod jako drogi do bycia bliżej Boga jest skupianiem się na śmieciach. A właściwie apostoł Paweł używa tu bardziej dosadnego słowa, które no, już dzisiaj w języku polskim byłoby traktowane jako z pogranicza wulgaryzmu. A jeśli mowa o śmieciach i o rzeczach czystych, nieczystych, to zobaczmy w wersecie 15, czytamy, dla czystych wszystko jest czyste. Dla nieczystych zaś i niewierzących nie ma nic czystego, bo ich umysł i sumienie są nieczyste. W pierwszej chwili może wyglądać to na sprzeczność. Bo jeśli coś jest czyste, to wszystko inne, co jest brudne, gdy dotknie tego, co jest czyste, to, co jest czyste, zabrudzi. Jeśli mamy białą koszulkę i dotknie ona brudnej ziemi, to ziemia nie stanie się czysta z powodu białej koszulki, tylko koszulka stanie się brudna z powodu brudnej ziemi, prawda? A jednak Paweł twierdzi, że dla tych, których motywacje są czyste w Chrystusie, nic nie jest w stanie zanieczyścić. I apostoł Paweł przypuszczalnie ma na myśli całą dyskusję tamtych czasów dotyczącą pokarmów czystych i nieczystych, czy mięsa ofiarowanego w pogańskich świątyniach. A tutaj z kolei pobrzmiewa echo słów samego Pana Jezusa z Ewangelii Marka z 7 rozdziału, który przywołuje lud do siebie i mówi im, słuchajcie mnie wszyscy i spróbujcie zrozumieć. Nic, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może go uczynić skalanym, czyli nieczystym. Ale to, co wychodzi z człowieka, czyni go skalanym. Mówi, starajcie się zrozumieć. Nikt nie zrozumiał. Nawet apostołowie. Bo gdy oddalił się od ludu, wszedł do domu, uczniowie pytali go o sens tej przypowieści. Odpowiedział wam, czy i wy tego nie rozumiecie? Czy nie dostrzegacie, że to, co z zewnątrz dostaje się do człowieka, nie może go uczynić skalanym czy nieczystym, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka. I jest wydalane na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy. I dodał jeszcze, co wychodzi z człowieka, to czyni go skalanym. We wnętrzu bowiem, w ludzkim sercu, rodzą się złe myśli, rozwiązłość, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, niegodziwość, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, bluźnierstwa, pycha i głupota. Całe to zło pochodzi z wnętrza człowieka i czyni go nieczystym. zarówno dla Pana Jezusa, jak i dla apostoła Pawła, nasze postępowanie, czy postępowanie wierzącego człowieka jest bardzo istotne. Oczywiście. Lecz jeszcze bardziej istotna jest świadomość, że żadne nasze fizyczne, materialne, czy pokarmowe, czy ascetyczne, jakiekolwiek inne starania nie są w stanie nas uświęcić, a nie oczyścić. Jeśli ktoś uważa, że unikanie czegoś lub pilnowanie jakiejś dyscypliny duchowej uczyni go kimś lepszym w Bożych oczach od innych, to znaczy, że ciągle nie rozumie Ewangelii łaski. Tylko Boża łaska sprawia, że możemy mieć pokój z Bogiem. Ale też głęboka świadomość tej prawdy pomoże nam jednocześnie być bardziej miłosiernymi, łaskawymi dla siebie nawzajem. Kiedy zrozumiemy, że w chrześcijaństwie nie chodzi o rywalizację. Nie chodzi o to, komu lepiej wyjdzie albo nie wyjdzie. Chodzi o to, czy my naprawdę trzymamy się Ewangelii łaski, wiedząc, że nasze zbawienie, nasza pozycja przed Bogiem, to, że jesteśmy Bożym synem czy córką, nie zależy od tego, ile razy nam wyjdzie czy nie wyjdzie, lecz jest to całkowicie coś, co Chrystus wywalczył na krzyżu. A co do postępowania, popatrzmy proszę na werset 16. Mówiliśmy już o złych słowach, złej treści. Ja przypomniałem to na początku. Mówiłem już o złych motywacjach. Jest jeszcze trzecia lekcja, złe postępowanie. Czytamy w wersecie 16. Twierdzą, że znają Boga, ale czynami zapierają się Go, gdyż budzą wstręt. Są nieposłuszni i niezdolni do niczego dobrego. I choć Bóg nie przyjmuje nas, a później nie odrzuca nas na podstawie naszych uczynków, to jednak nasze postępowanie jest dla Niego niezmiernie ważne. Jeśli ktoś uważa, że jest wierzący, a może żyć byle jak, to jest niewierzący. I aktem miłości z naszej strony jest powiedzenie, jeśli ty nie żyjesz Bogu na chwałę, nie żyjesz świętym, czystym życiem, to zastanów się, czy ty w ogóle jesteś osobą wierzącą. Jednak do naszego zbawienia i do naszego życia z Panem Bogiem, Pan Bóg nie patrzy na to, czy Jego syn czy córka sprawuje się dobrze, ale czy trwa w wierze z Bożej łaski. Nie jest możliwe duchowe odrodzenie bez przemiany naszego życia i postępowania. Postępowania, które wynika i wskazuje na naszą przemienioną naturę i więź z Bogiem. I apostoł Paweł w tym 16 wersecie pokazuje sprzeczność pomiędzy słowami a czynami tych, którzy zagubili się w nieprawdziwej Ewangelii. Mówi o czynach, które są zaparciem się Boga. I to słowo, że mówią, że znają Boga, którego tu apostoł Paweł używa, mówi o bliskości. Nie mówi o wiedzy teoretycznej, że na przykład teoretycznie jestem w stanie wymienić cały skład kadry naszej w Ligę Narodów. Ale ja nikogo z nich nie znam. Znam po imieniu, nazwisku mniej więcej, jak który gra, chociaż nie wszyscy. Lecz chodzi o poznaniu kogoś osobiście. Poznaniu, kim ktoś jest, jaki jest. I apostoł Paweł mówi, oni mówią, że w ten sposób znają, jaki jest, jaki ma charakter, czego oczekuje, a jednocześnie swoim postępowaniem zapierają się Boga. Nie ma opcji w chrześcijaństwie bycie człowiekiem wierzącym, niepraktykującym. Jest opcja bycie praktykującym, niewierzącym, owszem. I wielu ludzi tak robi, bo uważa, że to ma sens. Przykazania mają sens, moralność taka biblijna ma sens, ale nie ma w ogóle opcji, żeby człowiek był wierzący i nie był praktykujący. Bo w Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem. Żeby dobre rzeczy robić. Gdy apostoł Paweł mówi o tym, że zapierają się Boga, to znowu używa też tego samego słowa, które opisuje sytuację, gdy Piotr zapiera się Pana Jezusa. Na przykład w Ewangelii Jana w 18 rozdziale. A Piotr znał Pana Jezusa i to nie teoretycznie. Przez 3 lata bycia codziennie ze sobą, robienia rzeczy, cieszenia się, smucenia, może czasami głodowania, a czasami świętowania, naprawdę można kogoś bliżej poznać. A jednak gdy przyszedł strach, Piotr wybrał to, co w tym momencie było dla niego najważniejsze, czyli ratowanie życia. Bo generalnie, kiedy podejmujemy decyzję, to wybieramy to, co w tym momencie jest dla nas najważniejsze. zawsze wybieramy to, co w tym momencie jest dla nas najważniejsze. Jeśli nasze postępowanie nie jest zgodne z pełnym łaski charakterem naszego Boga, to wtedy zaprzeczamy zarówno Jego naturze, ale też przekreślamy możliwość, żeby Mu służyć. I kończąc, ponownie zadajmy sobie pytanie o nasze motywacje w chrześcijańskim życiu. O motywacje w moim prywatnym życiu, o motywacje w życiu rodzinnym, o motywację w byciu aktywną albo bierną częścią Kościoła. Co jest panem moich decyzji? Nasza lojalność po stronie Pana Boga będzie wtedy, jeśli naprawdę zrozumiemy Jego łaskę zbawienia. Że ja mam żyć Bogu na chwałę nie dlatego, że może uda mi się coś w końcu oszczędzić na koncie duchowych uczynków, co przeważy o moim wiecznym przeznaczeniu, ale dlatego, że kocha mnie bez granic i że swojego Syna poświęcił, żeby mnie ratować. I jestem wolny, żeby żyć Mu na chwałę. Nasza lojalność będzie po stronie Boga, jeśli naprawdę zrozumiemy Jego łaskę zbawienia. Ale też nikt nie może nam obiecać, że ta lojalność wobec Boga spowoduje, że nasze życie będzie łatwe. Bo raczej nie jest łatwe. Ale z kolei nasz Pan obiecuje, że ci, którzy przykładają szczególną uwagę do rzeczy, które Bogu się podobają, będą zdolni do czynienia dobra, do którego, jak już mówiłem, przytaczając z Efezjan, jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie i to robić to w sposób prawdopodobnie przekraczający nasze wyobrażenia, ponieważ Pan Bóg bierze zwykłych ludzi, takich jak ja czy ty, żeby dokonywać przez nas swoich niezwykłych rzeczy. Nasza lojalność wobec Pana Boga, nasze motywacje, nasze kto jest Panem moich decyzji, czy to pragnienie, żeby Bogu była chwała, czy żeby mi było dobrze. Więc ta lojalność będzie po stronie Boga tylko wtedy, kiedy my naprawdę zrozumiemy Jego łaskę. Ale ta lojalność niestety nie spowoduje, że nasze życie będzie łatwiejsze z tego powodu. Ale jednocześnie nasz Bóg obiecuje, że jeśli w tej lojalności będziemy trwali, to choć życie nie będzie łatwiejsze, to rzeczywiście będziemy mogli robić dobre rzeczy, do których On nas przeznaczył i to prawdopodobnie w sposób przekraczający nasze wyobrażenia. Motywacje. Co jest panem moich decyzji? Bardzo łatwo jest wymówić regułkę, że mamy żyć Bogu na chwałę i cieszyć się Nim tu, teraz i na zawsze. A później trzeba pogłębić to pytanie, pytając, co to znaczy żyć Mu na chwałę w niedzielę wieczór, w poniedziałek rano, w domu, w szkole, w pracy, na ulicy, żyjąc każdym elementem naszego dnia. Są rzeczy, które bardzo wyraźnie Pan Bóg mówi, że są dobre albo złe, ale o wiele, wiele więcej rzeczy jest tych pomiędzy, które nie są ani dobre, ani złe. Ale mogą być dobre, a mogą być złe. I kluczem do tego jest pytanie o motywację, dlaczego ja chcę coś zrobić lub dlaczego ja nie chcę czegoś zrobić. Czy motywuje mną, Boże, ja chcę, żeby była Tobie chwała, bo z Chrystusem jestem ukrzyżowany i ja już nie żyję. Ja po prostu nie mogę się doczekać wieczności, ale chcę całe moje życie tutaj przeżyć jako nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie, robiąc różne dobre rzeczy, które Pan Bóg przygotował, żebym mógł je wypełniać. Czy jak nie muszę, to nie robię, a jak robię, to minimalnie, a jak już robię, to szukam własnej korzyści i przyjemności. Albo jakiś taki koktajl tego wszystkiego wymieszanego. Motywacje. Co jest panem moich decyzji? Pochylmy głowy na chwilę. Boże kochany, dziękujemy Ci za to, że stworzyłeś nas ludźmi, którzy mogą dokonywać wyborów, że mamy tę wolność i jednocześnie wyznajemy, Boże, że często dokonujemy głupich wyborów, niemądrych decyzji. Czasami z pośpiechu, czasami bo nierozważnie i nieostrożnie, a czasami po prostu z zwykłej głupoty. A czasami, Boże, ponieważ nie potrafimy zaufać Tobie. Chociaż już tyle razy w życiu pokazałeś nam, że jesteś Bogiem, któremu można w ciemno ufać. To jednak dochodzi do głosu nasza głupota, nasza cielesność i potrafimy podejmować decyzje, idąc za melodią tego świata, idąc za głosem ludzi, którzy Ciebie nie znają, za trendami, modami, tym, co jest promowane wokół nas. Więc też, Panie, prosząc Cię o to, żebyś Ty strzegł naszych serc, prosimy Cię, pomóż nam samym też strzec naszych serc i jednocześnie jako Kościół być dla siebie nawzajem wsparciem i zachętą. Gdy trzeba, z miłością i z pokorą konfrontować złe motywacje. Być dla siebie nawzajem właśnie ludźmi, którzy zapytają, dlaczego chcesz to zrobić? Dlaczego idziesz w tą stronę? Po to, żeby brat, siostra mógł przemyśleć, co jest Panem i Jego decyzji w tym momencie. Ale też, żeby każdy z nas, żebym ja był otwarty na to, gdy ktoś zapyta, dlaczego takie decyzje, dlaczego w tą stronę, dlaczego takie pragnienia chcesz realizować. Żebym mógł szczerze w sercu przed Tobą, Boże, pytać, czy aby w tym momencie Panem moich decyzji nie jest moje ja, nie jest moja grzeszność. A przecież ja wyznaję Ciebie, Jezu Chryste, moim Panem i Zbawcą, odwiecznym Bożym Synem, który zostawił swoją chwałę w niebie i przyszedł na ten świat. Bo nikt inny nie mógłby uporać się z moim grzechem, jak tylko Ty, Boże, który stałeś się człowiekiem. Więc Panie, pomóż nam trwać przy zdrowej, czystej nauce. Pomóż nam pilnować naszych motywacji, żeby one były chrystocentryczne. I pomóż nam postępować na co dzień w sposób taki, który Tobie się podoba, nawet jeśli będzie trudniej, będzie gorzej, czy pozornie coś stracimy w danym momencie, żeby nasza lojalność świadomie była po Twojej stronie. I na ten cały nowy tydzień, który się rozpoczyna, prosimy, Panie, trzymaj nas blisko siebie, zachowaj od złego. Pomóż nam wypełniać nasze obowiązki najlepiej, jak potrafimy, żebyś Ty był uwielbiony i żebyś pracą naszych rąk błogosławił innym ludziom wokół nas. Prosimy Cię o chorych, źle się mających, prosimy o tych, którzy zmagają się z czymś w tym momencie, czy to zdrowotnie, czy emocjonalnie, czy w pracy, czy w relacjach. Boże, Ty w to wszystko masz wgląd i możesz prostować drogi, możesz pokrzepiać, podnosić. Nawet sytuacje z ludzkiego punktu widzenia wydają się być nie do rozwiązania. Dla Ciebie, Boże, nic nie jest niemożliwe. Więc pod Twoją opiekę i prowadzenie, z pełną ufnością i poczuciem bezpieczeństwa się poddajemy. Amen.